Panie Bogu.
Panie zgromadzenie, na wstępie chciałbym może podzielić się moim przeżyciem ostatnich minut, kiedy słyszałem, jak brat śpiewał tą pieśń, nie pozwól mi błędzić. Tak we mnie się poruszyło głębokie takie pragnienie, które wyznaję: Boże, pomóż mi, aby to codziennie rano było moje modlitwą.
Ale...
Dzień ma 12 godzin, też tak jest napisane. Ile decyzji, ile słów, ile postanowień, ile reakcji pojawia się w życiu człowieka. Niekiedy może nawet nie ma czasu człowiek się zastanowić, czy słusznie, czy niesłusznie. Jakże bardzo jest potrzebne nam Boże światło.
Amen.
Każdemu. I to czuję ja sam w sobie. Boże, nie pozwól mi błądzić. Bo my jako ludzie jesteśmy do tego zdatni. Ale tylko Pan może nas poprowadzić właściwą drogą. Myślę, że przeżywamy to i doświadczamy, jak bardzo błogosławiony jest ten czas na tym miejscu. My możemy korzystać z tych zdrojów Bożej łaski. Tak w czasie przerwy, kiedy przechodziłem tutaj ten strumyk, który płynie, taki stanąłem na nim i patrzyłem na tą wodę, która płynie. I taka pojawiła mi się myśl. Czy to jest ta sama woda, czy coraz inna woda? Ona płynie i płynie. Jak byście powiedzieli, to jest ta sama woda, czy inna woda za każdym razem? To jest jedna woda płynąca z tego samego źródła. Ona przepływa i płynie dalej. I gdybyśmy stanęli z jakimś pojemnikiem i brali, to ile zdążymy, nabierzemy, a resztę popłynie dalej. Tak samo jest z Bożą łaską. Z Bożym Słowem. Ono płynie. Czy to przez pieśni, czy przez Słowo Boże, czy przez jakiekolwiek usługi. Ono płynie. Ile nabierzemy do naszego serca, tyle skorzystamy. A tyle nabierzemy, na ile mamy pragnienia. I możemy wyjechać bardzo ubogaceni. Pan Bóg przygotowuje nam stół zastawiony. Chwała Jemu za to. Drodzy, słuchając Słowa Bożego, które jest przekazywane, tak bardzo istotny temat dotyczący oblubienicy, oblubieńca, relacji, przygotowania. Myślę, że wszyscy, którzy dziś obecni jesteśmy na tym miejscu, że przekonani jesteśmy o tym, że to dotyczy nas. Że jest mowa o nas i o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I dlatego tak istotne i ważne jest to, że jest to Słowo Boże przekazywane tak bezpośrednio, tak prosto. Drodzy, zanim również ja podzielę się Słowem Bożym w tym temacie, chciałbym zwrócić uwagę na takie jedno zdanie, które wypowiedział apostoł święty Paweł w liście do Tymoteusza. Ono jest bardzo przemawiające. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza i tu powiada w ten sposób. Tak mi przyszło to słowo na myśl i chciałbym je właśnie w tej chwili zacytować. I tutaj mówi apostoł święty Paweł tak. To jest w drugim rozdziale drugiego listu, 7 wiersz. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Jest mówione Słowo Boże. I ono jest, jak było wspomniane, siane. Ale od nas zależy, na ile my przyjmiemy tego Słowa. Czy my go zrozumiemy? My pamiętamy słowa Pana Jezusa Chrystusa, co mówił, że jeżeli kto słucha Słowa Bożego i nie rozumie, to co się z nim dzieje później? Przychodzi zły i wybiera go. Jak bardzo istotne i ważne jest, abyśmy zrozumieli, co przez to Słowo Bóg dzisiaj chce do mnie powiedzieć. I to jest tak bardzo istotne, abyśmy wiedzieli, że Bóg przez to Słowo mówi do mnie. Jeżeli ja go będę rozważał, to Pan da właściwe zrozumienie wszystkiego. Nie tylko części, wszystkiego. A to jest bardzo istotne i ważne. Pan da zrozumienie. A kiedy zrozumiemy, to docenimy. Kiedy zrozumiemy, to się znajdziemy. Kiedy zrozumiemy, to będziemy również wiedzieć, jak winniśmy postępować w naszym życiu. Oblubienica. Może na wstępie Chciałbym tutaj przeczytać takie słowo, bardzo znane. Apostoł Święty Paweł do ludzi wierzących powiedział tak. Znowu zacytuję to miejsce, dlatego, że ono tak jest w tym temacie. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11. I dwa wiersze przeczytam, to jest drugi i trzeci. I tutaj powiada w ten sposób. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, ale bowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Apostoł Święty Paweł przeżywał bardzo mocno, że ci ludzie, którzy uwierzyli, którzy stali się własnością Bożą, którzy zostali zaręczeni jako ta oblubienica jednemu mężowi, Chrystusowi, aby czasami nie okazało się w rezultacie, w późniejszym czasie, aby przeciwnik, szatan, swoją chytrością nie zwiódł, nie odprowadził, nie skaził na powrót właśnie od tego szczerego oddania się Chrystusowi. I takie drugie miejsce, które chcę zacytować, które mówi w Księdze Kaznodziei Salomonowym, 9 rozdział, 8 wiersz, powiada tak. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie oleju. Chcę wspomnieć, drodzy bracia i siostry, w mojej usłudze, taki temat dotyczący ubioru oblubienicy. Ubioru duchowego. Jest on bardzo istotny i ważny. Drodzy, zostało tak wyraźnie powiedziane w porannym zgromadzeniu, przedstawione z całą stanowczością, jakie są kryteria, jakie są wymogi ze strony oblubieńca względem oblubienicy. I tu nie ma nic do podważenia. To jest prawda, która zostaje nam przekazana. I tutaj właśnie jakoby w odpowiedzi również Słowo Boże nam ukazuje, jakośmy powinni zareagować. Ubiór. Czy widział to kiedykolwiek oblubienicę przygotowaną do zaślubin nieubraną? Myślę, że nie. A jeżeli się ubiera na ten dzień, to się ubiera szczególnie, że w wielu kulturach nikt nie ma trudności odróżnienia tego, że to jest oblubienica, czy inaczej panna młoda. To jest ten dzień wspaniały, który ona szczególnie ubiera się na tą okoliczność dla swojego małżonka. Jeszcze jedna myśl, którą chciałbym tutaj poruszyć, co jest tak bardzo istotna. Czy chciałaby się któraś oblubienica, młoda panna, ubrać tak, żeby ten jej mąż był zaskoczony i żeby po prostu był niezadowolony, że jego oblubienica się tak ubrała. Że taka przyszła na tą jedyną, niepowtarzalną uroczystość. Nie byłem tego świadkiem i nie wiem, czy takie coś się zdarza, że może pan młody gdzieś wcześniej mówi dla swojej przyszłej żony, że słuchaj, ty się masz tak ubrać, tak się ubrać i tak się ubrać. Ale jeżeli chodzi o relację naszą jako oblubienicy Chrystusowej, to otrzymujemy dokładną instrukcję i wskazówki, jak my mamy się przygotować, abyśmy byli gotowi na ten dzień zaślubin. Słowo Boże nam to wyraźnie mówi i właśnie chciałbym na ten temat dzisiaj powiedzieć. Jakie jest życzenie, jakie jest wskazówki, mało, jaki jest nakaz oblubieńca, że jako my, oblubienica Chrystusowa, mamy być ubrani. Drodzy, świadomy jestem tego, że nie omówię, ale czytając Słowo Boże, my możemy zauważyć trzy rodzaje ubioru oblubienicy. Pierwszy ubiór oblubienicy to jest ubiór do codziennego życia i służby. Drugi ubiór, drugi rodzaj ubioru, który powinna posiadać oblubienica podczas tej pielgrzymki na ziemi, przygotowania się do wesela, to jest ubiór zbrojny do walki. I trzeci rodzaj właśnie ubioru oblubienicy, on dotyczy już uroczystego spotkania z Panem. Godowy ubiór na dzień ślubu, na dzień wesela. Ale ja chciałbym może dzisiaj tylko się zatrzymać na tym jednym. Przygotowanie się i ubiór właśnie do codziennego życia i służby. Dlatego, że to jest ten okres teraźniejszy, teraz dla nas. Zwróćmy uwagę, co mówi Słowo Boże. I właśnie tu chciałbym przeczytać list do Efezjan, rozdział 4. Otwórzmy sobie Słowo Boże, rozdział 4, listu do Efezjan. Ja może przeczytam trzy wiersze, 22, 23 i 24. Tutaj nauka apostolska, która została przekazana, właśnie w ten sposób zawiera treść. Zewlećcie siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Trzy takie kroki do właściwego ubioru. Pierwszy krok, który prowadzi do tego właściwego ubioru, oblubienicy, do codziennego życia i służby i pójścia w ślady oblubieńca, Jezusa Chrystusa, to jest właśnie zemleczenie siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Rozebrać się. Zdjąć to wszystko. Te łachmany. To, czym myśmy żyli kiedyś. To, co nas obciążało. To, co po prostu poniżało nas. Musimy zdjąć. Drodzy, jak wiemy, jak na co dzień gdzieś pracujemy, idziemy do pracy, my się odpowiednio do tej pracy ubieramy, prawda? No i tam przy tej pracy się pobrudzimy, w zależności od tego, jaką kto ma pracę, jaki kto ma zawód, pobrudzi nie tylko ubranie, ale jeszcze i siebie w tym wszystkim pobrudzi. Ale później, kiedy rodzica się rozbiera, się ubiera, odpowiednio znowu, gdzie ma być, i znowu idzie w tym innym ubiorze gdzie indziej. Ale drodzy, tu jest pewna różnica, jeżeli chodzi o sprawę duchową. Czy my jako chrześcijanie mamy się przebierać? Już jako oblubienica. Czy my mamy iść do jakiejś takiej pracy, która nas będzie brudzić, no może użyję takiego słowa. Gdzie my się powalamy, usmarujemy się, upaprzemy całkowicie i to tak na niedzielę do zboru inaczej. Tak? Inny ubiór? Ja nie mówię już w tej chwili o koszuli, czy marynarce, czy sukience, ale o tym duchowym ubiorze, o którym jeszcze troszkę później powiem. Chrześcijanin, oblubienica Chrystusowa od chwili, która została powołana, ona jest powołana do rzeczy czystych.
Amen.
To nie ma się gdzieś brudzić. Nie powinna się brudzić, jeżeli zachowa się na tej drodze, na którą prowadził ją Jezus Chrystus. Zgadzacie się z tym?
Amen.
Chwała Bogu. I dlatego tutaj pierwsze, aby móc właśnie być odpowiednio ubranym, my musimy poprzednio zdjąć. Nikt nie ubiera właśnie czystego ubrania, tej białej szaty na to, co posiada na sobie. Absolutnie nie. To by się mijało z celem. Każdy wyobraża sobie, jakby to wyglądało. Może ktoś chyba, jak byłby piekarzem, no to może by nie było widać. Ale wiecie, w mojej pracy, kiedy ja pracowałem kiedyś, no to niesamowite by było. I tutaj teraz jest pytanie, co mamy odrzucić? Co jest to, co właśnie nas właśnie kala? To, co nas brudziło? To, co stawiało nas w bardzo niedobrym świetle? Gdybyśmy zwrócili uwagę na Słowo Boże, popatrzmy list do Kolosjan, trzeci rozdział. I tutaj powiada tak. A teraz odrzućcie wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. A oblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Odrzućcie! Kto to ma zrobić? To jest takie pytanie dla nas, które dzisiaj powinniśmy zrozumieć i przyjąć jako pewnik. Czy my będziemy modlić się dzień i w nocy? Panie Jezu, zabierz mi to! Ja nie chcę palić! Ja nie chcę pić! Ja nie chcę przeklinać! Zabierz mi to! Zabierz mi to! Ja nie chcę iść tam do tego towarzystwa! Ja nie chcę patrzeć na to czy na co inne! Nie! My jedynie możemy poprosić Pana Boga o pomoc, a my mamy odrzucić! To ja mam odrzucić! To Ty masz odrzucić! Ty masz podjąć decyzję! Ze względu na wartość życia wiecznego, ze względu na wartość świętej ofiary Jezusa Chrystusa, cenę, którą Chrystus zapłacił za każdego jednego z nas. Ja zdecydowanie mam to odrzucić. Brzydźcie się złym. Przypominacie sobie takie miejsce? Co to znaczy brzydźcie się? Człowiek się brzydzi czegoś. Nieraz ktoś pająk, ach, nawet bym nie dotknął go, czy coś inne. Niesamowite. Brzydzę się tym. I to właśnie jest to, że odraza człowieka bierze do tego, co nieczyste. Apostoł Święty Paweł, kiedy pisał list do Tytusa, to powiedział takie słowa. Ja przeczytam to dlatego, że to wiąże się z tym tematem, a dotyczy takiego praktycznego życia. 11 wiersz 2 rozdziału i poniżej. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie szczęśliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Wyrzec się, nie tylko odrzucić, wyrzec się. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Drodzy, to nie jest tylko takie pobożne życzenie. Drodzy, tak bardzo istotne jest to, abyśmy to naszymi ustami wyznali. Przed obliczem Bożym. Wobec tego przeciwnika, który nas zwoził i wprowadzał na manowce. Wyrzekam się tego. Nie chcę mieć z nim wspólnego. Brzydzę się. Ja do tego czasu w tym tkwiłem, ale dość tego. Odrzucam to. Oczywiście to jest to postanowienie wewnętrzne i zewnętrzna, praktyczna realizacja w tym zakresie, w którym ona tego dotyczy. Oczywiście Bóg nie każe się nikomu wyrzec życia na tej ziemi jako postawy, to Bóg decyduje o życiu. Bóg nie zabrania nikomu cieszyć się w rodzinie, w małżeństwie. Bóg nie zabrania nikomu pracować, prowadzić uczciwej pracy. Raczej nakazuje. Bóg nie zabrania nikomu cieszyć się potomstwem, rodzicami, braćmi, siostrami, tym, co jest miłe, czyste i szlachetne. Ale właśnie to, co jest niewłaściwe, to, co uwłacza naszej godności, to, co właśnie dyskwalifikuje nas jako oblubienicę Jezusa Chrystusa, to my musimy się z tym zdecydowanie rozprawić. Drodzy, to jest tak ze strony takiej wewnętrznej naszych upodobań, naszych zamiłowań, to jest również cech naszego charakteru, starego, nieodrodzonego charakteru, gdzie ludzie może lubią się kłócić, zazdrościć, nienawidzieć, szkodzić jeden drugiemu. Tego się musimy wyrzec zdecydowanie. Musimy również odrzucić te wszystkie niewłaściwe pragnienia. Musimy podjąć decyzję do tego i zrealizować sobie. Drodzy, to może być tak, że jeżeli chodzi o charakter, to ja całkowicie pracuję nad sobą. Ćwicz się w pobożności, mówi apostoł Paweł. Co to znaczy ćwicz się? To znaczy, że ja zaczynam coś robić. Z początku mi może nie wychodzi. Z początku mi może trudno. Z początku może te porażki przychodzą. Ale z każdym dniem, kiedy te ćwiczenia kontynuuję, idzie coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Chwała Panu, jak tak jest. Jeżeli chodzi o jakieś przedmioty, bo mogą być to rzeczy materialne, której my musimy się wyrzec i odrzucić. Odrzucić, rozprawić się z tym. Wiecie, czasami ktoś tak powie, no ja już nie chcę tego, ale na wszelki wypadek schowam sobie, no bo to jest pułapka, to jest sidło. Raz na zawsze, jeżeli uważasz, że to jest nieczyste, że to jest grzech, jest dla ciebie sidłem, nie możesz się ostać wobec tego, precz z tym. Ile takich spraw jest, które dzisiaj wiążą ludzi. Gdyby nie miał na wyciągnięcie ręki, gdyby nie był, to by może uniknął. Ale właśnie to, że było. To, że sobie zostawił jak tego Amaleka i spowodował później jego śmierć. Również może być sprawa taka, że człowiek nosi w sercu jakieś uprzedzenie do kogoś, za coś, albo za nic, tylko dlatego, że mam. I to, wiecie, jest niesamowitą przeszkodą. Trzeba te sprawy odrzucić, wyrzucić, dać sobie spokój raz na zawsze. Zdecydowanie niech ono będzie tak, jak to Morze Czerwone, które się zamkło i nie ma powrotu. Nie ma powrotu. I to jest ten pierwszy krok, o którym ja wspominałem, drodzy, tak bardzo istotny. Zewleczenie siebie, starego człowieka, wespół z jego uczynkami. Tym wszystkim, co sobie czynił. Jak to jest dzisiaj, to nawet nie chcę zabierać czasu tak cennego, bo myślę, że żyjemy tam w tym świecie i my wiemy, co dzisiaj wypełnia świat. Mało tego, my wiemy, co w przeszłości naszego życia się działo i z czego Bóg wyprowadził. Drodzy, chcę jeszcze jedno tutaj nadmienić. Nikt się nie rodzi oblubienicą. Zgadzacie się z tym? Nie. Jedni wcześniej, drudzy później. Narodziliśmy się na ten świat. W grzechu poczęła mnie matka moja i w grzechu się narodziły. I kiedyśmy byli w niepoznaniu, w nieznaniu woli Bożej, tośmy żyli tak, jak nas prowadzono, jak nas nauczono, jak nasze zmysły, nasze pragnienia, nasze ciało nas prowadziło. Ale właśnie jest bardzo istotne, kiedy przychodzi ten moment, że Bóg powołuje, a słyszeliśmy rano, że Bóg w Jezusie Chrystusie wręcza zaproszenie dla każdego człowieka bez różnicy. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, czy starszy, czy młodszy, czy biedny, czy bogaty, czy ma tytuł naukowy, czy go nie posiada. Bóg równa nas wszystkich. Chwała Bogu za to. Jednakowe szanse, wiara, oddanie się Chrystusowi, przyjęcie zaproszenia z szacunkiem. I to właśnie jest, powoduje to, że dość doczesnego życia. Zewlekam siebie tego doczesnego człowieka z jego nieodrodzonym, starym charakterem. I teraz co dalej? Następny krok. Przyobleć się nowego, tak? Chwileczkę, pomału. Jeszcze nie czas. Przed tym jest jeszcze jedno bardzo ważne. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli się nie odnowimy, to nawet jeżeli my się rozbierzemy, jeżeli my się wymyjemy i wykąpiemy się do czysta, to jednak ten umysł ciągle będzie skłaniał nas do tego, może by się to jeszcze przydało, a to by było takie dobre, a to by przecież też nie poszkodziło. No przecież tamci, to tamten, no tamten jeszcze, no to przecież jeżeli tamtym, to dlaczego nie ja, no czy ja gorsza jestem. Ale czy nie lepiej w takiej sytuacji popatrzeć, co mówi Biblia na ten temat? Ja nie chcę narzucać własnych poglądów, ale skierowuję waszą uwagę, szanowni bracia i siostry, ktokolwiek jest na tym miejscu, Biblia, Boże Słowo, Boża instrukcja, Boże prawo, które jest nienaruszone i nie ma prawa nikt, aby jego podważyć, bo za tym stoi Bóg, ten, który jest autorem tego słowa. I tu jest tak bardzo istotne to odrodzenie. Jeżeli się ktoś na nowo nie narodzi z wody i z ducha, to jest ta przemiana, upomarcie starej natury, a właśnie narodzenie się nowego według Boga w sprawiedliwości i w świętości. Wiecie, ja często, kiedy przychodzi rozmawiać z osobami, które nawracają się do Boga, tu podkreślam bardzo mocno sprawę konieczności nowego narodzenia. To się nie da zastąpić niczym. Jeżeli człowiek się na nowo nie narodzi, to gdyby się Biblię na pamięć nauczył, gdyby był w najlepszych zgromadzeniach, gdyby się zgadzał i potakiwał, że tak to jest prawda, to nie będzie zdolny wypełnić i wprowadzić w praktyczne życie tego, co mówi Słowo Boże. Czy Bóg się myli? Pan Jezus wyraźnie powiedział, jeżeli się ktoś na nowo nie narodzi, to nie może nawet widzieć Królestwa Bożego. Bóg stworzył taką możliwość nowego narodzenia. I On to czyni. I chwała Mu za to. Bo gdyby nie było takiej możliwości, to nie wiem, jak nazwę gdybyśmy mieli nawet, to i tak by nam nie pomogło. Bo ciągle by się ta stara natura w nas odzywała. Ale Bóg sprawił to właśnie, że ta stara natura może oburzyć wraz z Chrystusem. Na podstawie naszej wiary, wyznania, pokuty, odrzucenia tego, co złe. I to jest takie współdziałanie między człowiekiem a Bogiem w Chrystusie Jezusie. Że Bóg daje nam to, a my czynimy to. Kiedy my uczynimy to, Bóg czyni następne. A kiedy Bóg uczyni na następne, to my uzdolnieni jesteśmy do następnego. I Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, którzy Boga miłują. Tak jest napisane. I to jest istotne, drodzy, że to musi być takie współdziałanie. I jeszcze raz powtórzę, tu nie ma miejsca na tylko pobożne życzenia. Owszem, pragnienie jest właściwe, ale musi iść równolegle realizacja. I tutaj jeszcze raz wrócę do listu do Tytusa, dlatego że tutaj jest takie powiedziane słowo, o które chciałbym się podzielić. Bo i trzeci rozdział, trzeci wiersz, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości, rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Jakie wspaniałe słowo Bożego działania. Właśnie On sprawił to, że właśnie przez tą kąpiel odrodzenia zostajemy odnowieni przez Ducha Świętego. Chwała Bogu za to. I tutaj chcę podkreślić bardzo istotną i ważną prawdę, drodzy, że to odrodzenie, czy to przyobleczenie, ta odnowa pochodzi od Boga. My tego sami nie wypracujemy. My nie damy rady tego sami wziąć. Tu chcę podkreślić, dlatego że mówi Słowo Boże w ten sposób. Ja może przeczytam, abyśmy mogli dzisiaj zrozumieć, czego mamy oczekiwać od Boga w Jego działaniu, a co my musimy realizować w naszym codziennym życiu. I tutaj zwróćmy uwagę na to, co powiedział nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus, może Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 49 wiersz. Pan Jezus mówi przed swoim odejściem do Ojca tak: oto ja zsyłam na was obietnicę Ojca mego. Wy zaś zostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Jakie to jest wspaniałe, że kiedy już człowiek zawlecze siebie starego człowieka, kiedy dostąpi właśnie odnowienia umysłu swego, gdzie umysł człowieka już będzie nastrojony na te fale pochodzące od Boga, pracujące na tej częstotliwości, którą Bóg przekazuje dla człowieka, to wtedy człowiek będzie zdolny zrozumiewać wolę Bożą, dzieło zbawienia, cel tego wszystkiego, system tego świata. Człowiek umie rozróżnić, nie ma umysłu przytępionego, o którym Boże Słowo mówi o pewnych ludziach. Mając umysł przytępiony, oddawali się rozpuście. Przytępiony, niezdolni są myśleć w ogóle. Niezdolni są rozróżniać, ale odnowiony umysł. Właśnie poprzez nowonarodzenie, z wody i z ducha, człowiek widzi w właściwym świetle wszystko. Człowiek umie właściwie reagować. Człowiek ma właściwą orientację. To nie jest coś takiego jak dzisiaj. Może kierowcy mają taka nowoczesność. Jest, to sam podziwiam, taka nawigacja, wiecie, w samochodzie. Ale już słyszę, że paru ta nawigacja wywiodła w pole. Że korzyta się zatrzymali. Ale wiecie, to nie jest takie, jak to ludzie tworzą. Ale właśnie, co jest istotne, że od Boga ta Boża duchowa nawigacja, ona prowadzi zawsze śladami Jezusa Chrystusa. Chwała Jemu za to. To jest ta wspaniała duchowa nawigacja. I dlatego tak bardzo ważne, abyśmy ją właśnie posiadali. I wtedy, kiedy mamy odnowiony umysł, kiedy zaczynamy myśleć właśnie po Bożemu, na zasadach Bożych, wtedy nam trzeba się zaczynać ubierać. Trzeba się nam ubrać. I teraz co Słowo Boże mówi na temat właśnie ubioru? I chcę tutaj powtórzyć to, co ja już odczytywałem i wiąże się to z tym, 24 wiersz 4 rozdziału listu do Efezjan. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga i sprawiedliwości i świętości prawdy. I teraz jest pytanie. Ja wspomniałem przed chwileczką, że Pan Jezus Chrystus powiedział, że oczekujcie obietnic Ojca, kiedy przyobleczeni będziecie mocą z wysokości. Apostołowie, pierwsi uczniowie, oni oczekiwali tego i zostali przyobleczeni mocą z wysokości. To im było bardzo potrzebne, ale nie tylko im, ale nam również. Tak samo jest istotne i ważne. To pochodzi od Boga, to czyni Bóg. Ale teraz następne takie kroki ubierania się w ten ubiór oblubienicy należy do nas. Ten ubiór my musimy przyjąć od Pana, i my sami go ubrać na siebie w praktycznym życiu. I to ubieranie właśnie odbywa się przez przeciąg naszego życia. To nie jest jeden dzień. To nie jest w tygodniu tylko. To jest przez całe nasze życie. Tak co rano wstajemy się ubieramy, prawda? W piżamie nie chodzimy. Ale ubieramy się odpowiednio. Tak samo i my musimy na każdy dzień ubierać się. I co Słowo Boże mówi? Tutaj powiada tak, że w nowego człowieka, taki nowy, ten sam Antoni, ta sama Zofia, czy Katarzyna, ale całkowicie inna. Dlaczego? Dlatego, że została odrodzona. Dlatego, że została stworzona jako nowe stworzenie w Chrystusie. Mieszkająca w tym samym domu, w tej samej rodzinie, w tej samej miejscowości, idąca do tej samej szkoły czy miejsca pracy. Ludzie patrzą, no całkowicie ktoś inny. Co się stało? Co się stało? Czy spytają kogoś, a dlaczego ty już nie pijesz? To taki człowiek wierzący nie powie, że go żołądek boli. Ale powie, że Chrystus mnie uwolnił. Chrystus uczynił to dla mnie. Chwała Bogu. Jest świadectwo. Czy wiele, wiele innych takich miejsc. Że właśnie wydaje świadectwo, co Pan uczynił dla mnie. Nawet tu jest powiedziane tak, że stworzony jest według Boga i sprawiedliwości i świętości prawdy. Drodzy, ja tutaj chcę podkreślić jedną rzecz. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi nie jesteśmy przez odbywanie pielgrzymek czy jakichś innych obrządków religijnych. Stan świętości, czy inaczej oddzielenia, otrzymujemy jako dar od Pana. Kiedy pokucie przerywamy nasz dotychczasowy system grzeszny. Wyznajemy, prosimy o przebaczenie z wiarą. W moc krwi Jezusa Chrystusa zostajemy oczyszczeni, uświęceni. Otrzymujemy to jako dar. Inaczej jeszcze oddzieleni. Wiecie, słyszałem takie pewnego czasu, może takie porównanie, że na jedną pocztę przyszedł list, który był zapisany do świętych. Listonosz wziął do świętej danej miejscowości. No gdzie to z tym listem iść? Gdzie ci święci są? No, poszedł do proboszcza. No gdzie? Prościejsza droga. Ale ten uczciwie podeszedł. Osądził się mi. Nie, ja nie jestem święty. Proszę dzielić. Poszedł tam do jakiegoś człowieka takiego starszego, który tak no naprawdę wydawałoby się, że no nic złego nie uczynił. Daje mu ten list święty. On popatrzył się, zastanowił. A tydzień temu tam coś sąsiadowi ukradł. Nie. Ja nie jestem święty. Idź do następnego. Ja dzisiaj nie pamiętam, bo mam słabą już pamięć, wiecie, ale wiele przeszedł ten listonosz. I w końcu nie wiedział, do kogo pójdzie. Nic się nie czuł święty. A co byśmy powiedzieli, gdyby tak dzisiaj przyszedł tu listonosz i mam tu taki list do świętej osoby. Kto nią jest? Czy też uczciwie podchodząc, byśmy tak popatrzyli sobie, czy mam tę odwagę, aby powiedzieć dzisiaj jestem święty? To nie jest grzech powiedzieć, że jestem święty. Bo to jest łaska. To jest dar, który przyjmujemy. Ale czy trwamy w tym, co Bóg nam darował jako najcenniejszy dar, którego nie możemy kupić ani za pieniądze, ani zasłużyć jak na emeryturę, ani jakiekolwiek inne środki płatnicze. To jest dar w Jezusie Chrystusie, któryśmy powinni się nauczyć cenić, chronić jako najwyższy dar, którego świat nie ma. Tylko otrzymać może każdy w Jezusie Chrystusie. I dlatego Słowo Boże mówi tak odnośnie ubioru. Chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę, dlatego że myślę, że zastanawiacie się i kiedy powrócimy do domu, my wszyscy będziemy dalej wnikać właśnie w co my się mamy ubierać codziennie. Żeby nie było daremne to głoszone słowo. Czy przypominacie sobie, apostoł święty Paweł tam powiada, że tamtym usłyszane słowo nie przydało się na nic. Jak to na nic? Dlaczego na nic? Czy nie miało mocy? Czy ktoś je wypowiedział, co nie miał kompetencji? Nie. Wypowiedział je Bóg. Było dobre słowo, ale nie było powiązane z wiarą tych, którzy słuchali. Z powagą, z szacunkiem, że jeżeli Bóg mówi do mnie, to po to, abym się zastanowił, abym rozważył, abym wniknął osobiście w siebie i to, co Bóg dzisiaj do mnie mówi, a wskazuje mi sumienie, że tu trzeba coś zrobić. Bracia i siostry, ktokolwiek jest na tym miejscu, chcę powiedzieć, z całą odwagą i również z bojaźnią, nie czekajmy do jutra. Bo kto nam zagwarantuje, że jutro zobaczymy słońce? A jeżeli nie uregulujemy tego, to jak staniemy przed Bogiem? Troszeczkę o tym powiem później. I to jest tak istotne i ważne, abyśmy o tym właśnie pamiętali. I tutaj powiada tak, 13 rozdział, 14 wiersz, to jedno zdanie. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwość. Obleć się w Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? W Jego charakter. W Jego postawy wobec Ojca, wobec innych ludzi, wobec grzechu i wobec tych, którzy potrzebują pomocy. Drodzy, drugi rozdział apostoła świętego Pawła do Filipian nie będę odczytywał. Takiego bądźcie względem siebie, jakie było w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Tak wiele w czterech Ewangeliach, w listach wskazanym tam jest obraz Jezusa Chrystusa. Wyryty apostoł Paweł przed którymi oczyma, wyryty został Jezus Chrystus. To nie, że na ścianie ktoś wymalował, ale Jego postępowanie, Jego działanie, Jego reakcje, Jego posłuszeństwo. To właśnie jest obraz Jezusa Chrystusa i czyniąc to i naśladując Jezusa w praktycznym życiu, Jego naukę, my się przyoblekamy w Jezusa Chrystusa. Jak jesteśmy przyobleczeni w Jezusa Chrystusa i ktoś gdzieś nam wyrządzi krzywdę, no to zazgrzytamy zębami? Chyba nie. Pan Jezus, kiedy Jego krzyżowano, On modlił się, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I wiele, wiele innych. Podobnie miejsc mi Słowo Boże. Jak reagował Pan Jezus Chrystus? To jest przyobleczenie się w Jezusa Chrystusa. W Jego charakter, w Jego postawę. Jeszcze takie jedno zdanie, które chcę odczytać. Mówi apostoł święty Piotr w pierwszym liście, 5 rozdział. I tutaj powiada w ten sposób. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kto nie chciałby łaski od Boga? Tu można by wyliczyć szeroką gamę łaski od Boga, którą możemy otrzymać każdego dnia. Ale do tego wiedzie pokora. Wiecie, jak nam ludziom jest niekiedy trudno tą pokorę przyjąć i poprosić ją zachować. Co on? Ona? To ja? Ja jestem lepszy, ja lepiej potrafię. I to gdzieś tak tkwi w charakterze człowieka. Nawet my czytamy, no apostołowie słuchali Pana Jezusa i Pan Jezus mówi wielkie rzeczy, a oni między sobą mówią, kto z nich większy jest? Jeden od drugiego. Taka jakaś przypadłość u ludzi jest. I to właśnie jest ważne, że ta pokora, klejnot świętych, uniżenie, ono nie pohańbia. Ona prowadzi do zwycięstwa i do Bożego błogosławieństwa. Jeżeli chcemy się uczyć pokory, i prosimy Boga o pokorę, to chcę wam powiedzieć, na cośmy powinni być przygotowani. Że spotkamy okoliczności, ludzi, takich, które nam dobrze nadepną na piętę. Dobrze nam nadepną. I wtedy się pokaże, czy będziemy pracować nad pokorą, czy nie. Czy się będzie wykazywać ta pokora, czy nie. Tam, gdzie najczulsze miejsce nas dotknie. I jaka reakcja wtedy będzie. I wtedy, jeżeli zauważamy, że nie reagujemy, jak powinniśmy, o, tu muszę pracować. Muszę popracować jeszcze. I Pan Bóg dalej stworzy okoliczność, dalej da doświadczenie, aż dojdzie do momentu takiego, że w ogóle możemy mieć świadectwo sobie. Dzięki Bogu zwyciężyłem. Pobłogosławiłem tego, który mi mocno dokuczył. Umodliłem się za niego. Nie zaczęsło mną w środku. O, to my wiemy i Bóg wie. Przyobleczenie się w szatę pokory. To jest taka część ubioru oblubienicy. I jeszcze tutaj chcę zwrócić uwagę na takie jedno miejsce, które również mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale. Też mówi o tym ubiorze oblubienicy, który jest na każdy dzień potrzebny i będzie nam potrzebny aż do końca. To jest list apostoła Pawła do Kolosan, rozdział 3 i od 12 wiersza. Przeto przyobleczcie się jako wybrani, Boży, święci, umiłowani, serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeżeli kto ma powód do skargi przeciwko mu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto przyobleczcie się w miłość, która jest wspólnie w doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Wdzięczni. Proszę i siostry, co to jest wdzięczność? No, jak uważamy? To jest takie istotne, takie słowo, no może tak mało używane, ale wdzięczne. To znaczy, że umie docenić starania innych osób. Umie docenić to, co ktoś dla mnie uczynił. Umie podziękować. Umie odwzajemnić się. Noszę w sercu szacunek i miłość do tej osoby, która gdzieś w momencie mojego życia tak przyszła mi z pomocą. Wdzięczność. Wdzięczność to nie zapomina się. Wiecie, jeżeli ktoś coś uczynił dobrego dla nas, to my to nosimy w sercu. Nosimy i nosimy. Powinniśmy nosić? Tak, powinniśmy nosić zawsze. Oczywiście czasami dłużej się nosi, jak ktoś coś źle zrobił, jak ktoś coś dobrze zrobił. Ale wtedy trzeba odwrotnie. Trzeba odwrotnie. I to jest tak bardzo istotne, to mówi Słowo Boże, jak powinniśmy przyobleć się. To jest taki ten ubiór oblubienicy na każdy dzień. Na każdy dzień. W dobrym, w złym. Chwila radosnie, w smutku, w walce. Kiedykolwiek przychodzi, ten ubiór winniśmy nosić. Dlaczego? Jeżeli ten ubiór będziemy nosić do końca, i tutaj może tylko w jednym zdaniu wspomnę. Z listu do Efezjan na 6 rozdział, gdzie mówię o ubiorze, również oblubienicy, która jest potrzebna do walki, aby być uzbrojonym. Do walki, która jest istotna jako obrona i jako atak. Tam o wszystkim mówi Słowo Boże. I w jaki sposób powinniśmy walczyć, również pokazuje. Dopóki będziemy na tej ziemi, musimy zadbać o to, abyśmy mieli tą zbroję światłości. Przyobleczeni do tego, aby w imieniu Jezusa Chrystusa zwyciężać. Jeżeli te dwa warunki będą spełnione, drodzy, chcę zagwarantować nie to, że ja coś uczynię, ale dlatego, że mówi Słowo Boże. Tak wyraźnie Słowo Boże ono mówi. I gwarantuje nam, że wtedy będzie nam dane prawo, dano jej, to jest oblubienicy, aby się przyoblekła w bisior czysty. Strój gotowy na dzień wesela. Wiecie, takie miejsce Pisma Świętego, które jeszcze zacytuję w objawieniu świętego Jana, ono tak często mi przychodzi na myśl. Tak czytam, wiecie, i tutaj powiada o tym, że szczególnie i ten strój gotowy oblubienicy Jezusa Chrystusa, kiedy On przyjdzie, to właśnie będzie wyglądał przede wszystkim jako biały. I tutaj, kiedy mówi Pan do zborów Sardes, to w czwartym wierszu mówi tak. Lecz masz Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat. Białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zboru. Wtedy tak się zastanawiałem nad tym, ile w Sardes było osób. Jaki ten liczny był zbór w Sardes. Ale tu Pan Jezus mówi, spoglądając na to, lecz ma w Sardes kilka osób, które nie skalały szat swoich. Więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego, że są godni. Pozwólcie, że jeszcze dam jedno pytanie. Czy to, że my otrzymujemy łaskę od Boga, to dlatego, że jesteśmy jej godni? Ja nie byłem nigdy godny tego i nie czuję się godny. To jest łaska. Ja zasłużyłem na karę, na potępienie, a Bóg okazał mi łaskę. Chwała Jemu za to. Ale tu mówi, że dlatego, że są godni. Dlaczego godni? Dlatego, kiedy otrzymali łaskę, otrzymali szaty usprawiedliwienia, odnowę w Duchu Świętym. I oni w tym stanie utrzymali czyste szaty do końca, do przyjścia Chrystusa. Względnie do momentu, kiedy Chrystus odwoła człowieka z tej ziemi. Zachowali czyste szaty. A jeżeli gdzieś się zbrudziły, to szybciutko robili to, co jest w objawieniu Jana napisane w ostatnim rozdziale. Błogosławieni, którzy piorą szaty swoje. Ale mieli prawo wejścia bramami do miasta. Natychmiast wyczyszczać we krwi baranka Jezusa Chrystusa. Ale musimy zachować, nosić zawsze białe szaty. Zadbać o to, aby one utrzymywały tą czystość. I aby olejku nie brakło na naszej głowie. Pomazania Ducha Świętego. Tej odnowy w Duchu Świętym. Niech na chwilę zasmucimy Ducha Świętego. Niech Duch Święty na chwilę nie ma miejsca w naszym życiu. Drodzy, szybciutko wróci to, co było, a może jeszcze gorsze. Tak mówi Biblia. I dlatego musimy być tak czujnymi, aby strzec, aby nigdy nie brakło olejku na głowie naszej, a nasze szaty, abyśmy zachowywali czystymi. I wtedy będziemy mieli prawo. Będziemy mogli doczekać tego, że imiona nasze nie będą wymazane z księgi życia. I Jezus Chrystus wyzna Twoje imię przed swoim Ojcem i przed Jego aniołami. Wyzna, nie wstydzi się tej Katarzyny, Michała, czy innego. Nie wstydzi się, bo on się nie wstydził. On okazał się godnym. On docenił, on wytrwał. On właściwie reprezentował Chrystusa. Aż do końca, bez względu na konsekwencje i okoliczności. Proszę siostry, kto nie chciałby dzisiaj, gdy tak siedzimy na tym miejscu, a przyjdzie ten dzień, jak dzisiaj przyjdzie, tak szybko życie przelatuje. Kto by nie chciał, aby jego imię było zawołane tam, w tym dniu, kiedy Jezus się objawi, kiedy będzie otwarta księga życia i będzie wezwane imię i wezwane przed Ojcem Niebieskim, przez mój naśladowcę. To jest ten, który wytrwał w prześladowaniach, w próbach, w doświadczeniu. To jest ten. Pójdź błogosławiony Ojca Jego, oddzielić królestwo zgotowane do życia. Tak niekiedy może troszkę brakować. Tak wiele, ktoś by powiedział, błahostka może zaważyć na tym, co się możemy minąć. Cóż mogę powiedzieć do zakończenia? A może przeczytam jeszcze zdanie jedno, pozwólcie. Tak mi to leży na sercu. List apostoła Pana do Koryntian, drugi list i trzeci rozdział. To jest tak na teraz. Słowo Boże nam mówi w ten sposób. Może 18 wiersz. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem oglądając jak zwierciadle chwałę Pana zostajemy przemieniani w ten sam obraz z chwałę chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Przemieniany. Chwały chwałę oglądając oblicze Pana. Niech ta przemiana się dokonuje w nas. Drodzy, jeżeli będziemy patrzeć nie w ten kierunek, nie w to zwierciadło, co trzeba, w te wzorce, które serwuje dzisiaj świat, to będziemy, jak bracia wcześniej mówili, zaprowadzeni przez tą przeteśnicę na zginienie. Ale jeżeli będziemy patrzeć na Jezusa, to będziemy przemieniani w ten sam obraz systematycznie i z tą chwałę, chwałę, jak posławia Pan, który jest Duchem. Na zakończenie chciałbym się podzielić takim moim spostrzeżeniem z porannego nabożeństwa. Kiedy, wiecie, słuchałem bratu Sugiwał, jak akurat wspominał o tej przetecznicy, która zwodzi narody. Wiecie, tu na tym głośniku usiadł motyl. I tak popatrzyłem na tego motyla. Czy nie podoba się wam motyl? Takie ładne ma skrzydełka. Piękne. Ale gdybyśmy się bliżej przyglądali temu motylowi, albo wzięli mu skrzydła, jaki to jest ohydny robak. Kudłaty. Brzydki. Tak, to tylko skrzydła. To tylko skrzydła. I tak tam w objawieniu jest napisane, jak się tam przyozdobiła ta przetecznica. Ale czym jest? Co tam w jej kielichu jest?
Pewno obrzydliwości.
Obrzydliwości. I dlatego nie patrzmy na same skrzydełka, ale patrzmy na to, co wywodzi się od Ducha, przynosi pokój i radość do zbawienia naszej duszy. Drodzy, chciałbym was zachęcić jeszcze do modlitwy, abyśmy mogli stanąć przed obliczem Bożym. Drodzy, od nas zależy, co zrobimy z tym słowem. Możemy go przyjąć, możemy go odrzucić. Ale rozważcie, a Pan da nam właściwe zrozumienie wszystkiego. I niech odzwierciedleniem tego będzie następny etap naszego życia. Jeżeli czujesz, żeś powinien coś zebrać ze siebie, zrób to. Jeżeli czujesz i Duch Święty ci wskazuje Słowo Boże i twoje sumienie, że masz coś po prostu usunąć, uczyń to. Chodzi o twoje życie, ratuj się. O życie wieczne, nie o 70 lat na tej ziemi, o wieczność. Przypominam sobie taką pieśń, którą kiedyś śpiewano, gdzie wieczność spędzać będziesz ty. Ty, który z dala od Boga żył. Gdzie wieczność? Właśnie dziś Bóg przemawia do mnie, do ciebie. Zechciejmy uczynić te kroki, abyśmy byli oblubienicą Chrystusową dziś, jutro i do końca. I abyśmy mogli być na weselu barankowym jako jego oblubienica. Tak poprosimy o to Pana w naszej modlitwie. Postajmy. Wszechmocny Ojcze Niebieski, Panie Boże, oto ten czas stajemy przed majestatem Twojego drogi. Przychodzimy do Ciebie, przed Boga, na prawdę, że tutaj z Was Boże, a dziękuję Tobie za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za tą społeczność, za ten czas. Dziękujemy Tobie za to miejsce, Panie. Chwała Tobie. Panie Jezu, prosimy, daj nam pokorne serce, bojące się Ciebie, aby nie żarli z bojaźnią chodzili przed obliczem Pana, aby nie przygotowywali się na ten dzień, kiedy Ty przyjdziesz, by nas zabrać do siebie, byśmy uznali nas za godnych powołania. Ja byś nas, Panie, przeprowadził do swojego wiekuistego królestwa, Panie Jezusa. A Tobie w tym wszystkim będzie chwała, Tobie cześć i uwielbienie po wieczne wieki. Amen.
Amen.